Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować.
W ubiegłym tygodniu doszło w Lidze Mistrzów do całkiem niespodziewanego zdarzenia. Nie chodzi o to, że w swojej wciąż niedługiej karierze trenerskiej Julian Nagelsmann doznał pierwszej porażki 0-5, ale że stało się to na Old Trafford i z Manchesterem United. Nie deprecjonując statusu angielskiego klubu, wypada jednak stwierdzić, że taki wynik był niespodziewany. Wrażenie to tylko spotęgowało to, co United zaprezentowali kilka dni później z Arsenalem. A przecież to nawet nie był najsłabszy występ Manchesteru w tym sezonie. Teoretycznie można by wskazać porażkę z dużo niżej notowanym Crystal Palace, czyli 1-3 na Old Trafford, albo klęskę z Tottenhamem sprzed niemal miesiąca. To jednak z Arsenalem zespół Ole Gunnara Solskjaera wykreował najmniej. Tylko 2 celne strzały, tylko 0,4 gola oczekiwanego. Jak to w ogóle możliwe, by w kilka dni pokonać drogę od 5 bramek strzelonych półfinalistom Ligi Mistrzów, prowadzonym przez najlepszego trenera młodego pokolenia, do kolejnej porażki na własnym boisku w beznadziejnym stylu ze wcale nie takim ponującym Arsenalem? Czasem najlepsze są te najprostsze odpowiedzi. Problemem United było to, że w środę mogli oddać piłkę rywalom i korzystać z przestrzeni za linią obrony lub w pojedynkach biegowych, które są mocną stroną Masona Greenwooda, Antoniego Martiala czy Marcusa Rashforda. Z Arsenalem już tak dobrze nie było, bo goście wcale nie chcieli dominować posiadania, choć sami rozgrywali piłkę krótko i cierpliwie. To z perspektywy planu Mikela Artety na ten mecz znacznie ważniejszy był sposób na zablokowanie środka pola United. Ale do tego wątku jeszcze wrócimy. Zwłaszcza, że każda porażka Manchester United to wysyp wypowiedzi byłych piłkarzy tego klubu, których pełno jest w rolach telewizyjnych ekspertów. Naprawdę można obserwować z zaciekawieniem to zjawisko, jak trwa wyścig na to, kto rzuci mocniejszą tezę. Pytanie jednak, czy można z tego wyselekcjonować coś konkretnego i rozsądnego, albo na tyle istotnego, że przyda się to w tej analizie problemów zespołu Solskjaera? Jako pierwszy uderzył oczywiście Roy Keane, wyraźnie zniesmaczony w pomeczowym studiu Sky Sports, gdzie jeszcze walczył z Timem Cahillem oraz Jamie Redknappem, by przekonać ich, że to nie Arsenal miał plan, ale United zagrali tak fatalnie. Natomiast nie da się ukryć, że o ile Keane nie lubi szukać przyczyn porażki w powodach taktycznych, o tyle bardzo często trafnie definiuje te aspekty mentalne poszczególnych zawodników i całego zespołu. Przykładowo do mnie trafiło, gdy w kontekście Paula Pogby przywołał powiedzenie Billa Shankly'ego o tym, że są piłkarze, po których nie wiesz, czego się spodziewać w dniu meczowym i trudno jest im przez to zaufać. Powtarzał również, że motywowanie swoich zawodników to ostatnia rzecz, jakiej należy wymagać od Solskjaera. Oglądając mecz z Arsenalem, jasne stawało się również to, że jest problem z liderami tej drużyny, że w kluczowych, trudnych momentach ci ważniejsi piłkarze chowali się za plecami zmienników lub młodzieży lub tego jednego konkretnego zawodnika. Co to oznacza w kontekście Pogby i meczu z Arsenalem? Przede wszystkim trzeba wskazać, że system z diamentem w środku pola, czyli 1-4-3-1-2, został wdrożony w United również ze względu na Pogbę. Po to, by Francuz nie był jednym z dwóch pomocników, co zwykle oznaczało zbytnie odsłonięcie środkowej strefy przez jego zaangażowanie w ofensywę. Dlatego w niedzielę w tej trójce obok siebie zagrali Pogba, Fred i Scott McTominay, a więc dwóch z trzech pomocników było bardziej defensywnie usposobionych. Jednak jest wiele statystyk, które jednoznacznie pokazują, że przy odpowiedniej organizacji ten środek pola po prostu nie funkcjonował należycie. Przykładowo Fred miał więcej kontaktów z piłką od Pogby, choć grał pół godziny krócej. Jasne, tylko Luke Shaw zaliczył ich więcej w strefie ataku od Francuza, ale to wcale nie poprawia oceny Pogby, gdy sprawdzi się jego inne liczby. Choćby takie, że z piłką pokonał mniejszy dystans od McTominaya, jemu najczęściej aż 5-krotnie odbierano piłkę. Wyniki Pogby zdecydowanie spadły również w porównaniu z poprzednim sezonem. Tworzy 2 razy mniej okazji do uderzenia, jeszcze nie wykreował żadnej bramki. Pod względem kontaktów z piłką ma najsłabsze wyniki od 4 lat, coraz rzadziej decyduje się na odważniejsze prowadzenie piłki, więc pokonuje z nią krótszy dystans. Co ciekawe, jego aktywność w defensywie wcale nie spadła, wręcz nieznacznie wzrosła w porównaniu do poprzedniego sezonu, ale to raczej marne pocieszenie dla fanów United. Oni, jak zresztą chyba wszyscy, nie chcą widzieć w Pogbie piłkarza od zadań destrukcyjnych, lecz jako jednego z kreatorów gry United. Teraz ta rola spadła niemal całkowicie na Bruno Fernandesza i widać, że z meczu na mecz Portugalczykowi jest coraz trudniej się w niej odnaleźć. Pierwsza część spotkania z Arsenalem, tak do 23 minuty, była tego znakomitym przykładem, ponieważ rozgrywający zaliczył tylko jeden kontakt z piłką na połowie gości. W tym sezonie Premier League Fernandes tworzy co piątą okazję drużyny do strzału, a przy stałych fragmentach nawet częściej, bo niemal co drugą. A więc im mniej go w ofensywie na połowie przeciwnika i przy piłce, tym gorzej dla United. Fernandes ma też aż 18 kluczowych podań, gdy następny w tej klasyfikacji wewnątrz drużyny, Marcus Rashford, ma zaledwie 8. Trzeci jest Juan Mata z 6 takimi zagraniami, a wspomniany wcześniej Pogba ma ich zaledwie 2. A zagrania w strefę ataku znów przewodzi Portugalczyk, a dwóch kolejnych zawodników w tym zestawieniu to środkowi obrońcy, Maguire i Lindelof. Zupełnie jakby United mieli dwa rozwiązania w przedostaniu się pod pole karne przeciwnika. Zagrać do Fernandesza albo przez stoperów szukających długich podań. Mógłbym naprawdę wymieniać dalej, że również zagrań progresywnych, przesuwających grę United bliżej bramki rywala o przynajmniej 10 yardów, ma on zdecydowanie najwięcej, że ma też najwięcej kontaktów z piłką, że w strefie ataku średnia liczba jego kontaktów z piłką jest 2 razy większa od tej Pogby. Słusznie więc zauważył Michael Cox na łamach The Athletic, że w niedzielę na Old Trafford zderzyły się dwa kontrastujące ze sobą rozwiązania taktyczne. Jeden opierający się całkowicie na swojej dziesiątce, drugi pozbawiony zawodnika w tej roli, który obecnie prowadzi tak jakby media społecznościowe. I United i Arsenal mieli z tego względu swoje problemy z kreowaniem, lecz wydaje się, co zresztą mówił po tym spotkaniu Tim Cahill, że Arteta bliżej jest rozwiązania w obrębie tego systemu i stylu gry, który wciąż wdraża w swój zespół. Zapamiętajmy to, bo to ważna uwaga w kontekście tego, co nastąpi. Z kolei więc Solskjaer jakby był zmuszony do szukania nowego ustawienia, by pogodzić zawodników o najwyższym potencjale. Nie ich wykorzystać, ale pogodzić. Z tych dwóch meczów, które United rozegrali w systemie 1-4-3-1-2, nie można dowiedzieć się jednak niczego nowego. Tak jak mówiłem na początku, to są te same znane już informacje, że United są groźniejsi, mając możliwość gry z kontry, niż zmuszeni do budowania ataków pozycyjnych i dłuższych fragmentów posiadania piłki. Widać to po obecnym sezonie Premier League. Patrząc na gole oczekiwane bez rzutów karnych, Manchester United ma 3. najniższy wynik po 7 kolejkach. Najgorszy nawet z drużyn, które rozegrały tylko po 6 spotkań, w tym Burnley, które przecież ma wielokrotnie mniejszy potencjał w ofensywie od United. Pójdę jednak dalej, by przedstawić Wam, jakie są problemy zespołu Solskjaera. Otóż piłkarze żadnej innej drużyny nie oddają strzałów z równie słabych pozycji. Nikt w lidze nie oddał po dotychczasowych meczach mniejszej liczby strzałów po dryblingu. To chyba najdobitniej świadczy o problemie z brakiem kreatywności, a nie skuteczności na Old Trafford. Co więcej, po dotychczasowych meczach bilans asyst do asyst oczekiwanych jest w przypadku United dodatni, a to oznacza, że i tak jego zawodnicy wykorzystali więcej tych tworzących okazję podań, niż wskazywałby na to model jakości szans. Od tych statystyk może zaboleć głowa, ale niech to przedstawi skalę problemu Manchesteru United w tym momencie. Nie chodzi przecież o to, by dyskredytować zawodników, których posiada Solskjaer, niezależnie od tego, jak bardzo im się chce lub nie. Jak to w futbolu bywa, czasem o odblokowaniu się całego zespołu decyduje jeden mecz. Podobnie działa to jednak w drugą stronę i seria bez zwycięstw na Old Trafford w lidze już na starcie sezonu zaczyna być rekordowa. Nie można też powiedzieć, by Solskjaer miał niewystarczająco utalentowanych piłkarzy w swojej drużynie, choć oczywiście kreatywność Rashforda jest inna od tej Fernandesza. Dlatego najważniejsze pytanie w kontekście United nie dotyczy na razie tego, jaki jest najbardziej właściwy system dla zespołu, ale dlaczego umiejętności tych zawodników tak rzadko się zazębiają? Dlaczego w końcówce meczu z Arsenalem, gdy dawniej United sunęliby z jedną falą ataków za drugą, gra nadal była statyczna i do bólu schematyczna, pozbawiona nawet tego, że zawodnik z piłką miał więcej niż jedną opcję rozegrania? Doskonale wiemy, że w samej Premier League w ostatniej dekadzie różnorodność stosowanych systemów i stylów gry wzrosła znacznie bardziej niż w porównaniu do choćby okresów dominacji Manchesteru United prowadzonego przez Sir Alexa Fergusona. Jednak wciąż powtarza się to, że te zespoły, które opierają się na przebłyskach indywidualności, należą w najlepszym przypadku do środka tabeli. Nie ma już możliwości, by jednostką wygrać całą ligę, a pewnie wejście do Ligi Mistrzów jest znacznie przez to utrudnione. Tym bardziej można się dziwić, gdy coraz większy ciężar gry w United spoczywa na barkach Bruno Fernandesza. Może to nie być intencjonalne działanie, przecież może to wynikać z tego, że w obliczu porażki, kiepskiego wyniku i gry inni piłkarze zwracają się do niego, bo to jego transfer w poprzednim sezonie tchnął nowe życie w zespół. Portugalczyk szybko stał się liderem, ale i pierwszym, później też drugim, trzecim, no i kolejnym rozwiązaniem w ofensywie. To chyba ten moment, by stwierdzić, że taka dominacja jednostki w grze ofensywnej jednego zespołu jest problemem, a nie atutem Manchesteru United. Na pewno w kolejnych tygodniach będą mecze, w których Portugalczyk błyśnie, przy nim rozwiną skrzydła też inni, a zespół wygra. Lecz oceniając bieżące możliwości zespołu, przygotowanie się rywali pod to, co do zaoferowania ma Solskjaer United, trudno o wskazanie powodu, dla którego miałoby się im udać znaleźć bardziej stabilne, długoterminowe rozwiązanie. Wyniki przyjdą, ale na dziś można niemal w ciemno założyć, że będzie to efektem działań menedżera, który system podporządkował jednej lub drugiej jednostce, a nie sprawił, że Fernandes, Rashford czy Pogba współpracują z korzyścią dla siebie i w ramach całości. Odwrócenie tego jest teraz największym wyzwaniem dla Solskjaera i pewnie da jeszcze pełniejszą odpowiedź, jakiego typu jest szkoleniowcem, jak reaguje na problemy i czy odpowiedzią będzie większa ofensywa, czy jednak defensywa i czy wreszcie znajdzie dla United właściwy system, albo czy w ogóle dostanie na to czas. Jeśli podobał Ci się ten odcinek podcastu, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Znajdziesz mnie też na Twitterze @mzachodny oraz na facebookowej stronie Zachodny do tablicy. Do usłyszenia.